Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I tak sobie myślę, od czego zacząć. Podejrzewam, że od oświaty po prostu. Najbardziej gorący temat i to tak właściwie rzutem na taśmę, można byłoby powiedzieć, rozmawiamy, bo konsultacje, które były prowadzone, zostały przeprowadzone, powiedziałbym, ekspresowo, w bardzo szybkim tempie. Z drugiej strony też państwo niejednokrotnie mówiliście, że one muszą się zacząć i muszą się potoczyć jak najszybciej, bo raz przepisy, które mówią wyraźnie o tym, że uchwały stosowne muszą być podjęte, a dwa, no jeśli czas ucieka, to robione jest to potem w pośpiechu gdzieś na ostatnią chwilę i różnie to bywa bardzo.
Znaczy ten czas, który nam został w tej chwili już jest tak niewielki, że to wymusza w pewien sposób także i szybką tutaj szybkie procedowanie, ale to też niestety wywołuje wiele niepewności, wątpliwości, a co za tym idzie także i obaw wśród wielu osób. I to mieliśmy, myślę, przez ostatni tydzień takie doświadczenie widzialne, słyszalne, doświadczalne.
No wizyta rodziców podczas sesji Rady Miasta, którzy bardzo głośno artykułowali swoje racje dotyczące tego, jak będzie wyglądała przyszłość ich dzieci, no i innych dzieciaków, które mieszkają w tamtej okolicy. Notabene, no miał pan okazję spotkać się też z tymi później.
Tak, oczywiście. Właśnie spotkałem się chyba z wszystkimi szkołami, rodzicami, którzy zapraszali. No, nie wiem, czy jakakolwiek została, w której nie byłem, sobie tak teraz myślę. Ale to też jest ten czas. Tylko my zaczynaliśmy rzeczywiście rozmowy w październiku, zastanawiając się, jak ta siatka ma wyglądać, ale oczywiście zarządzającym i jakby tym, który powinien przedstawić ten projekt, jest miasto i na to oczekiwaliśmy, o tym wspominaliśmy dlatego już w listopadzie. Ale myślę, że tak jak mówię, też nie ma co już wracać teraz do czasu, który moim zdaniem trochę straciliśmy. W tej chwili jesteśmy w innej rzeczywistości. Trzeba jak najszybciej przedstawić te propozycje. Wczoraj, przedwczoraj była sesja, wczoraj z kolei była właśnie komisja, na której myślę, że nawet część osób została zaskoczona, bo jeszcze wczoraj była nowa propozycja i w moim przekonaniu każda z tych propozycji, która w tej chwili idzie, jest coraz bardziej rozsądna, tak bym to nazwał. Czyli świadczy to o tym, że...
Ale rozumiem, że dyskutujecie państwo i to nie jest tak, że oto ktoś narzucił i mówi, to jest najlepszy pomysł na świecie i tylko tego się będziemy trzymać. Tutaj jest jakieś pole manewru i pole
cały czas. Dokładnie cały czas. Proszę zobaczyć, że gdzieś w weekend jeszcze była propozycja, jak rozwiązać problem dużej ilości dzieci na tak zwanym osiedlu zastalowskim, czy okolicach Czarków, przecież też jakby tutaj ciąży do tego, czy ta część, stara część Batorego.
Rozwijające się osiedle w bardzo szybkim tempie. I cały park, czas. I wiemy, że nadal się będzie rozwijać.
Dokładnie tak. Jak tutaj rozładować tą część? Padały propozycje o plastyku, to już głośno tam gdzieś wyszło. Natomiast w dniu wczorajszym została przedstawiona propozycja, w moim przekonaniu bardzo słuszna, wybudowania nowej placówki, kolejnej placówki. Małej szkoły, właśnie tak, pomiędzy, czyli przy ulicy Źródlanej. Zresztą notabene ja wspominałem około 10 lat temu, że tam by się przydała, jeszcze zanim sześciolatki miał się musiał
Piotr Barczak iść. Wykrakał.
Nie wykrakał, to jest kwestia tego,
nie, oczywiście, że
raczej wiedzy o tym, ile nowych kolejnych budynków będzie budowanych. Tam jeszcze nie było w ogóle tego całego osiedla Domino Park, ale jeżeli miasto zakłada, że będzie tam budownictwo wielorodzinne, to naturalną rzeczą jest, że tam się zwiększy ilość najczęściej młodych ludzi, a co za tym idzie także i dzieci.
Kilka nowych bloków przecież dojdzie tam, nawet dyskutowaliście państwo o tym, ta jedna działka odkupiona od ADB, tak?
Dokładnie.
To też są bliskie okolice tego i wiadomym jest, że to nie są domy, do których wprowadzają się 3-4 osoby, tylko będzie tych osób kilkadziesiąt, jak nie set.
Dokładnie tak. Jeżeli tak mówimy, to oczywiście trzeba patrzeć, że to nie jest nawet rozwiązanie sytuacji. To jest tylko jakby doraźne właśnie rozwiązanie tego problemu. Natomiast tak naprawdę, proszę zobaczyć, osiedle Czarkowo, to też nie rozładuje tam problemu. Co prawda jest to tak zwany obwód przylegający do szkoły w Przylepie, szkoły podstawowej. No ale umówmy się, generalnie mało kto w tej chwili wozi z Czarkowa do Przylepu, do szkoły podstawowej swoje dziecko. I tak będzie, więc w moim przekonaniu tam, w tamtym terenie też trzeba myśleć o niedużej, ale szkole podstawowej także dla dzieci tam, czy tamtego osiedla tak naprawdę i dzieci z tamtego osiedla. I to jest jakby takie bardziej myślenie perspektywiczne. Więc cieszy mnie to, co najważniejsze i to podkreślam w tych ostatnich dniach, bo bardzo często się spieram. Mamy bardzo często różne zdanie. powiedzmy, nawet się mocno potrafimy pokłócić. Natomiast akurat tutaj widzę właściwie z wszystkich jakby stron, to znaczy od strony Urzędu Miasta, Prezydenta, ale także i radnych, jakby chęć poszukiwania jak najlepszego rozwiązania. Nie tyle chęć dokopania jeden drugiemu, a teraz ten, a to tamtego wina, a to tamta. Oczywiście zawsze tam się znajdą jakieś tam przytyczki, ale jakby ogólna intencja jest rzeczywiście poszukania jak najlepszego rozwiązania z jak największą korzyścią dla dzieci, jak najlepszych warunków uczenia się dla nich, dla rodziców, tego bezpieczeństwa, że ich dzieci będą w dobrych warunkach, no i również istotną rzeczą bezpieczeństwa pracy dla nauczycieli i jak najlepszych warunków dla ich właśnie wykonywania zawodu. I to mnie bardzo buduje, muszę przyznać, bo jakby nikt nie patrzy w tym momencie już to, co powiedziałem wcześniej, jakoś gdzieś tam politycznie czy w jakiś inny sposób, ale rzeczywiście patrzy na dobro dziecka, dobro rodzica, dobro nauczyciela. I myślę, że nawet z mankamentami, bo oczywiście nie da się zadowolić wszystkich i nie będzie od razu
No pewne rzeczy wyjdą w kraniu, mówiąc kolokwialnie, tak?
Ale chęć jest do dobrego rozwiązania.
Poza tym nie robicie państwo tego absolutnie i definitywnie w 100%, bo jeśli się okaże za pół roku, że należałoby dokonać jakiejś korekty, nawet delikatnej, to tą korektę zawsze będzie można wykonać. Na pewno zmieni nam się jakby układ szkół podstawowych i ich numeracji i mówi się o tym, że wracamy do tego starego systemu. Ja nawet żartowałem, że przynajmniej w końcu będę wiedział, gdzie jest jaka szkoła, bo przez cały czas tak się składa, że posługuje się tą nomenklaturą.
Do starego systemu, ale starzy tacy nie jesteśmy. Nie?
Tak, natomiast wygodniej mi jest kojarzyć szkołę podstawową numer 2, a nie gimnazjum odpowiednie i tak dalej, można byłoby wymieniać więcej. Rzeczywiście ta numeracja się zmieni, szkoły się trochę przeobrażą, ale będziemy też mieli dużą zmianę, jeśli chodzi o kwestie szkół ogólnokształcących, ogólnie jakie będą w zupełnie
tak jest. To też prawda, chociaż proszę zobaczyć, to wcale nie wynika z reformy oświaty, bo reforma oświaty wcale jakby placówek nie wymusza do przenoszenia, zwłaszcza licealnych. To jest bardziej, nazwijmy to, porządkowanie, czyli usprawnienie nie dla nas, jako samorządu, dla miasta Zielona Góra, poszczególnych elementów. Na przykład szkoła podstawowa numer 6 przy ulicy Moniuszki, mieszcząca się w starym budynku. Kiedyś tam był przecież tak zwana szkoła specjalna.
Numer 16.
Z dawnych czasów, pamiętamy. Natomiast tam dzieci rzeczywiście w fatalnych warunkach, bo to jest obiekt mały, nieduży, więc nie da się go powiększyć, nie da się go rozbudować. Ale w związku z właśnie propozycją Urzędu Miasta, przeniesieniem liceum z ulicy Kingi, czyli przy ulicy Lwowskiej, ten Kingi Lwowskiej.
Tam zwolni się miejsce oczywiście dla dzieciaków w szkole podstawowej. Dokładnie. Czyli też wróci ten stary model, który
tam kiedyś zresztą była szkoła podstawowa. Te dzieci ze szkoły podstawowej będą miały możliwość, czy z tamtego terenu, możliwość w dużo lepszych warunkach. Nie mówiąc o boisku, o sali, powiedzmy o dostępie do różnych urządzeń. No to też i warunków takich normalnych pracy dla nauczyciela, ale przede wszystkim dla tego dziecka. Oczywiście to jest problem z kolei z różnymi przenosinami. Ja optowałem za tym, żeby jeżeli rodzice chcieliby pozostawić dziecko, żeby mogło kontynuować w tej szkole, w której chce, ale z kolei jeżeli rodzice zdecydują całą szkołą, całą klasą, to czemu tego nie umożliwić? Ale jakby wracając do tej siatki szkół, czyli to jest propozycja właśnie SP6 z ulicy Moniuszki na ulicę Kingi. Liceum numer z kolei 5 ma być przeniesione do budynku gimnazjum numer 7 i połączone, co z kolei też postulowali z kolei rodzice. Zapewne dzięki temu, że ich dzieci będą mogły kontynuować niejako naukę w tym samym budynku. Dla gimnazjalistów to jest korzyść. Dla nauczycieli też, bo ta siatka z kolei godzin jest jakoś zapewniona i dla nauczycieli gimnazjum numer 7 i dla nauczycieli liceum numer 5. Zresztą co niektórzy nawet się pokrywają, bo uczą po części tu i tu. Więc jak nas zapewniano na wczorajszej komisji ze strony Urzędu Miasta, te jakby wątpliwości w miarę są przedstawione i wyjaśnione. Natomiast oczywiście najtrudniejszą sytuacją w tej chwili wydaje się kwestia szkoły podstawowej gimnazjum numer 1A, byłej dwójki, obecnie znowu podstawki dwójki przy Wyszyńskiego. Może nie tyle problem z nią, bo w moim przekonaniu ona zawsze tam sobie świetnie radziła, jak była szkołą podstawową.
Odkąd została wybudowana właśnie.
Gimnazjum
była
numer
pierwszą szkołą 1 z basenem
i sobie będzie
mieście
radzić świetnie teraz. Problem jest tylko to, że ze strony pani prezydent na dzień dzisiejszy jest zgoda na nabór pierwszej klasy szkoły podstawowej i zerówki. Natomiast rodzice proszą również o wyrażenie zgody na nabór do czwartej klasy i do siódmej klasy. I w moim przekonaniu to jest dobre rozwiązanie, bo jakby nie zaburza aż tak bardzo siatki placówek pozostałych, które są 18, 22.
Tak, jak wskazywali rodzice podczas sesji, rzeczywiście tych oddziałów jest zbyt duża ilość, można było powiedzieć. Są one wszystkie nadliczbowe w tym rejonie, czyli szkoła podstawowa numer 22, szkoła podstawowa numer 18, potem jedynka.
Mhm. Znaczy, szczególnie chodzi o 18, jedynkę, bo te rzeczywiście szkoły są w tej chwili już dosyć mocno obciążone i w tej chwili, kiedy zostawimy siódmą, ósmą klasę i dodamy jeszcze pierwszą klasę, przecież normalny nabór, to oczywiście dyrektorzy na pewno sobie poradzą. Natomiast to może z kolei zmniejszyć komfort nauczania dla samych dzieci.
Chociaż powiem panu szczerze, że ja pamiętam doskonale, bo sam chodziłem do SP1, jeszcze wtedy Feliksa Dzierżyńskiego z grozą imienia. Na szczęście już to zostało zmienione i tam to rozwiązanie, bo kubatura szkoły się nie zmieniła, było bardzo dobre od samego początku. Najmłodsze dzieciaki uczyły się na tak zwanym parterze. Pierwsze piętro to były klasy od czwartej do szóstej. Najstarsze klasy były na najwyższym piętrze, więc nawet te dzieciaki się ze sobą za bardzo nie miksowały podczas przerw, więc to było dość rozsądnie wymyślone już wtedy w tamtym systemie, o którym właściwie możemy zapomnieć. Natomiast rozwiązanie było niezłe, a pamiętajmy, że wtedy następował tak zwany wyż demograficzny i tych dzieciaków w szkołach było naprawdę dużo, tam po 36 osób chyba było w klasie. Tak.
W mojej klasie 32-33 pamiętam. Także, ale do tego wracać jakby nie chcemy. Max 25, w moim przekonaniu najlepiej by było tak powiedzmy 20-22 dzieci, ale no to też są możliwości z kolei finansowe, więc tutaj trzeba to niestety też jakby...
No mierzyć siły na zamiary.
Tak, z rozsądkiem podchodzić. Natomiast ja bym rzeczywiście tutaj apelował do pani prezydent, mam nadzieję, że do pana prezydenta również, żeby tak rozpatrzyli jeszcze raz tą propozycję rodziców. W moim przekonaniu to będzie dobre też rozwiązanie dla z drugiej strony nauczycieli przedmiotowych, tak to nazwijmy, ponieważ obecne gimnazjum w klasach 1, 2, 3, rocznik trzecie klasy w tej chwili odejdą część godzin ci nauczyciele mogą utracić. Jeżeli zrobimy nabór do czwartej klasy, siódmej klasy, to po części właśnie ci, nazwijmy to nauczyciele przedmiotowi, będą mogli nauczać właśnie w tych klasach. Co więcej, myślę, że część rodziców ma taką potrzebę, czasem się zdarza, że dziecko no, nie czuje się najlepiej w tej klasie, w tamtej i właśnie w czwartej klasie szkoły podstawowej lub w tej chwili w siódmej klasie, w tym momencie najłatwiej będzie jeszcze to dziecko ewentualnie przenieść, zaproponować inną szkołę, inną klasę, dlatego że zmienia się jakby troszeczkę ten profil nauczania, tak? I to jest ta łatwość. Część w szóstych klasach i tak się szykowała na zmianę, więc ja myślę, że tutaj nabór powinni, gimnazjum numer 1 powinno sobie z tym poradzić, a to z kolei jest jakby danie takiej możliwości dla rodzica. Więc jeżeli można, jeżeli rodzice wybiorą to, jeżeli tam nastąpi ten nabór, to czemu nie otworzyć tej klasy czwartej i siódmej?
Wszystko wygląda w miarę ładnie i składnie, tak jak sobie w tej chwili rozmawiamy, natomiast na pewno będzie ktoś niezadowolony. Spotkał się pan już z takimi głosami, że ktoś ewidentnie nie zgadzał się z jakimiś rozwiązaniami. No pewnie przede wszystkim będą to nauczyciele, w jakiejś mierze też na pewno rodzice, chociaż no, oni mieli mniejszą możliwość funkcjonowania na tych spotkaniach.
Oczywiście już mówię. To znaczy, wydaje mi się, że takiego negatywnego, że nie, bo nie było. Także tu jest, jak z wszystkich stron widzę taka chęć poszukiwania rozwiązania.
Nauczyciele na przestrzeni lat nauczyli się, że te zmiany oświatowe następują co ileś lat, więc ci, którzy mają ten staż pracy długi i przeżyli niejedną reformę, wiedzą, że trzeba się dostosować i tyle.
Tak? Dokładnie. Natomiast jest jeszcze wiele niejasności, a właśnie to, co powiedziałem, niejasność rodzi niepewność, niepewność czasem nawet i wzburzenie, nie mówiąc o agresji, bo to potrafi rodzić, ale i tu tu jest właśnie ta niepewność, bo część rzeczy jest jeszcze nie wyjaśnione. Na przykład wielu nauczycieli jeszcze nie wie, jak będzie wyglądała siatka godzin w ich szkołach, a zatem nie wiedzą, ile godzin będą mieli. Czyli czy dla wszystkich będzie etat w tej szkole, czy też w innej szkole. Jeżeli nie w tej szkole, to w której czy zostanie zaproponowana. I te wątpliwości nie są jeszcze wyjaśnione na tym etapie. I stąd jest jeszcze wiele zapytań ze strony właśnie głównie nauczycieli.
Ale to, też ale to tak już... zwanego personelu administracyjnego, chociaż nie wiem, czy na przykład pielęgniarka to personel stricte administracyjny, nieważne, ale wiem, że pański kolega miał nawet taką interpelację dotyczącą pielęgniarki w konkretnej placówce oświatowej i to pewnie nie jest problem, który będzie dotyczył jednej osoby w jednej szkole, tylko w wielu szkołach.
Tak, natomiast pani prezydent wczoraj zapewniała, że to dotyczy nie tylko właśnie nauczycieli, czyli zapewnienie o tym, że nikt nie straci pracy. Być może część nauczycieli będzie miała propozycję w innej jednostce pracy albo kilku godzin w innej szkole, ale nikt nie straci pracy. To dotyczy również pracowników administracyjnych, no bo tak jak mówimy, jeżeli chodzi o placówki, one tak naprawdę pozostają, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet dojdzie dodatkowa placówka oświatowa. Także tutaj z tego tytułu jakby zmian, zwolnień z pracy nikt nie planuje.
Tak sobie pomyślałem właśnie, że dużo na ten temat rozmawiałem dorośli i bardzo dobrze, ale mam wrażenie, że dzieciaki, których to bezpośrednio dotyczy, no pewnie tak w starszym wieku rozmawiają trochę, natomiast młodsze nie. U mnie w domu nie ma w ogóle tematu reformy oświaty. Dzieci chodzą do szkoły, zdają sobie sprawę, że to wszystko funkcjonuje. Oczywiście je omija w jakimś sensie przeskakiwanie z systemu do systemu. Podejrzewam, że u pana jest podobnie, że dzieci też się tym nie przejmują, chyba że słyszą, że rodzice rozmawiają.
Bardziej ze słyszenia. Myślę, że moje dzieci akurat dwójka jest w czwartej klasie szkoły podstawowej i jakby chyba jeszcze nie do końca jakby tam rozumieją to właśnie gimnazjum, nie gimnazjum, liceum. Wierzą szkoła tylko, że są takie szkoły, tak. Więc właśnie jedno dziecko mówi, że o, szkoda, że już nie, że nie będzie jednak gimnazjum, a drugie mówi, że się cieszy, że w życiu nie dogodzi się wszystkim. Także to jest jakby to podejście. Natomiast w tym akurat jakby moim osobistej sytuacji, w sensie dzieciaków, decyzji ich, podejrzewam, że oni tak naprawdę nie mają jeszcze takiej świadomości tak naprawdę, czym jest dla nich gimnazjum, czy liceum. Zresztą jak najdłużej niech się cieszą tą chwilą, którą żyją, niech się uczą tych przedmiotów, które mają w tej chwili, a nie martwią się tym, co będzie w przyszłości. Wystarczy, że ja się tym martwię.
A ferie to będzie ten moment, kiedy w szkołach już będzie następował jakiś ruch, być może jakieś już prace remontowe będą planowane i tego typu rzeczy. No ferie sprzyjają zawsze remontom, tak? Ferie, okres wakacyjny to jest ten czas, kiedy dzieją się takie rzeczy w placówkach. To będzie już ten moment, kiedy z myślą o wejściu nowego systemu będzie się pracowało, czy nie wie pan szczerze?
Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo im szybciej zaczniemy, tym szybciej będzie można rozpocząć raz procedurę, bo nie, w niektórych sytuacjach trzeba będzie całą procedurę przetargową przejść, czy zamówień, choćby mebli. Proszę zobaczyć, te meble dostosowane szczególnie dla młodszych dzieci w szkołach, tak jak dotychczas gimnazjalnych, trzeba będzie zamówić w firmach jakichś tam meblarskich, tak, z atestami. A to nie tylko Zielona Góra będzie zamawiała, tylko cała Polska. Więc jakby
realizacja
dostawy, no tak, tak, biznes będzie na pewno. Natomiast chodzi o czas dostawy do szkół, więc im szybciej zaczniemy w tej chwili przygotowywać te obiekty, tym lepiej. I dlatego znowu wracam do tej sytuacji, gdybyśmy mieli to ustalone w grudniu, to dzisiaj już byśmy tylko realizowali. No ale stało się, jak się stało. W tej chwili trzeba rzeczywiście jak najszybciej to zrealizować.
Tak jest propozycja... 26 stycznia, więc no nie jest taki duży poślizg.
Propozycja jest taka, żeby ta siatka szkół właśnie już w sensie takim oficjalnym została zatwierdzona, czyli przez Radę Miasta na specjalnej sesji nadzwyczajnej w dniu 15 lutego. Mam nadzieję, że do tego czasu już, to już będzie jakby ta formalna rzecz, natomiast do tego czasu właśnie, między innymi, żeby przez te ferie móc zacząć się przygotowywać, czyli mam nadzieję, że do początku przyszłego tygodnia, do końca jeszcze tego tygodnia, mam dzisiaj kolejne konsultacje, jutro jakby te ostateczne główne decyzje zostaną podjęte i te szkoły, które wiadomo, że szczególnie gimnazja, które będą przekształcone w szkoły podstawowe, będą mogły już przygotowywać tą bazę dydaktyczną.
A rozmawialiście o pieniądzach? Ktoś to policzył? Czy to będzie nas jako samorząd kosztowało dużo, mało? Wiadomo, że zawsze dużo.
Znaczy powiem tak, oczywiście po części będzie to kosztowało. Część jest także środków rządowych na wyposażenie. Natomiast powiem, w Zielonej Górze my zawsze dbaliśmy o oświatę i wydaje mi się, że raz będziemy liczyć, żeby to nie były jakby wydawane pieniądze gdzieś tam w powietrze, ale z drugiej strony to jest też szansa na to, żeby rzeczywiście te dzieciaki miały świetne warunki.
W niektórych miejscach może się po prostu poprawić, najzwyczajniej.
Dokładnie tak. I to jest jakby też zależy na tym, że jest to szansa na tą wymianę. zmianę. Na tą modernizację. Proszę zobaczyć, często tam kwestia oczywiście jakby sal, wyposażenia w Zielonej Górze generalnie to było bardzo dobrze. Generalnie oczywiście gdzieś tam w niektórych sytuacjach trzeba poprawiać jeszcze część, ale kwestia toalet, bardzo różnie to jeszcze w szkołach wygląda, tak? A myślę, że to jest rzecz, którą też trzeba doposażyć, też trzeba jeszcze te remonty wymienić. Poza tym, no, umówmy się, kiedy jak nie w tym roku, skoro nasz budżet tak naprawdę wzrasta prawie o 20% w porównaniu do zeszłego roku. Więc to też jest ta szansa na to, żeby to realizować. No jak mam być uszczypliwy, to sobie pozwolę, bo czasami tak też można. Się uśmiecham, ale trochę przez łzy. Proszę zobaczyć, ja wczoraj porównywałem ponad 48 milionów, czyli prawie 50 milionów wydajemy na kilometr drogi w Zielonej Górze. To kosztuje tyle, co autostrada w Europie. 10 milionów euro.
To dobrze, że pan powiedział w Europie, bo w Polsce te ceny wiadomym jest, jak były wywindowane, jeśli chodzi o drogi szybkiego ruchu i autostrady. To ceny były jakieś kosmiczne zupełnie.
Dokładnie tak. I w Zielonej Górze jeszcze będziemy taki odcinek mieli czteropasmowej drogi, dla mnie niezrozumiałe, pomiędzy ulicą Batorego, a ulicą Zjednoczenia. Tylko w tym miejscu. Cztery pasy za prawie 50 milionów złotych. Proszę Państwa, za te pieniądze można byłoby wszystkie szkoły wyremontować w Zielonej Górze. Albo można byłoby wyremontować drogi na Chynowie, na Jędrzychowie.
Ja wie pan, że to śliskie jest, jak pan tak mówi, bo znajdzie pan wiele osób, które już ze szkołą nie mają nic wspólnego i powiedzą, a co mnie to obchodzi? Ja nie mam ochoty cisnąć się tam na tym 50 czy 100 metrowym odcinku. Ludzie bardzo różnie podchodzą do różnych spraw. Jedni powiedzą, mi jest potrzebny chodnik i on jest najważniejszy, a drugi powie, po co mi ten chodnik, tak? Przez 30 lat chodziłem ścieżką wydeptaną na trawniku i dalej tak będę chodził.
Absolutnie się z panem zgadzam. Gdyby to dotyczyło drogi, którą wszyscy jeżdżą i trzeba usprawnić, bo się tam robi korek, bo się blokuje, nikt nie jeździ. Ale to jest budowa nowej drogi, której nie ma w tej chwili, której nikt nią nie jeździ. Bo proszę zobaczyć, że odcinek od ulicy Batorego, czyli rondo przydworcowej, kupieckiej Batorego, tam ma być przeciągnięty właśnie odcinek do Dąbrowskiego. Tam nie ma nic w tej chwili. I dalej jeszcze przez Lisią, która w tej chwili jest tak naprawdę spowolniana przez ułożenie progów spowalniających, bo jest przedszkole, bo jest szkoła.
I rzeczywiście jestem wielu niezadowolonych. Koledzy z telewizji Zielona Góra mieli okazję być tam z kamerą, rozmawiali z ludźmi, którzy tam mieszkają, którzy prowadzą swoje interesy, bo przecież jest tam trochę przedsiębiorców. I tak, piekarze mówią, fatalny pomysł. Mieszkańcy Lisiej mówią, świetnie, w końcu będzie tutaj odrobinę bardziej cywilizowane to wszystko niż jest w tej chwili, zwłaszcza, że tam część jest z jakichś płyt takich ażurowo, jakichś betonowych.
Ale to drogi. Tak, to panie redaktorze, przy czym część mieszkańców ulicy Lisiej tak mówi, ci, którzy właśnie jakby oczekują pewnej
będzie im trochę
remontu wokół i bloków. Natomiast druga część, która widziała przebieg tej trasy, mówi, no dobra, ale gdzie my będziemy parkować, bo przecież nam pozabierają te miejsca parkingowe, o których teraz się mówi, że będziemy nowe robić, tak?
Tysiąc plus,
będziemy na minusie ponad tam 200. Proszę zobaczyć, ile tych miejsc będzie tam pozabieranych. Także to akurat jest ta rzecz, że wielu z nich, a przynajmniej za te pieniądze, tak? Bo proszę zobaczyć, że nikt nie mówi, żeby tej drogi nie budować. Tylko po co cztery pasy za 50 milionów złotych? Takiej inwestycji w Zielonej Górze jeszcze nie było.
Tak, Zielona Góra ma to nieszczęście, że za tą kwotę. Jeśli chodzi o kwestie infrastruktury drogowej, to tak na dobrą sprawę u nas chyba od 50 lat powstała jedna droga, która też była przecież oprotestowywana. Podejrzewam, że teraz większość mieszkańców tej okolicy, mówię o łączniku oczywiście, który pojawił się przy Botanicznej z Wyszyńskiego, no nie wyobrażają sobie mieszkańcy życia bez tej drogi. No ona ułatwiła wielu osobom, pewnie wielu utrudniła życie, ale wielu też ułatwiła funkcjonowanie.
Ale proszę zobaczyć, że z kolei trasa północna, mówimy też o koście, tak? Żeby mieć świadomość, bo jakby niektóre drogi są absolutnie konieczne i potrzebne, ja to rozumiem. Tak jak powiedziałem, ci mieszkańcy też nie mówią, żeby tam nie było drogi, ale żeby ona była tak naprawdę dwupasmowa, dwa pasy, jeden z tą, drugą z powrotem. I to wystarczy. Nie są przeciwni w ogóle budowie. Tylko, tak jak mówię, po co cztery pasy na tylko części odcinku tej drogi. Także dla mnie, ja akurat dla mnie to jest rzeczywiście też niezrozumiałe. podkreślam znowu, ta kwota w moim przekonaniu to jest no, jakaś horrendalna, żeby za takie pieniądze w środku miasta taki krótki odcinek robić, bo tyle nie kosztowała nawet trasa północna. Kilka kilometrów obwodnicy południowej, o której mówimy, ma 150 milionów kosztować, czyli 1/3. Obwodnica, która ma też mieć jeden pas w jednym kierunku, drugi pas w drugim kierunku.
Tak. No rzeczywiście, cena jest niewspółmierna, porównując, ale pewnie z czegoś wynika. Ja nie wiem, nie widziałem projektu, nie wiem,
planów, to z planów około 40 lat temu, które były projektowane, bo to jeszcze były z czasów tak zwanych komunistycznych, kiedy chodziło o odciążenie ulicy Bohaterów Westerplatte i Wojska Polskiego. I to było takie założenie. I wtedy było słuszne. Bo proszę zobaczyć, że przed modernizacją ronda PCK to korki były już przy Elżbietankach. Tak. A nawet właściwie przy Empiku się stało w korku i się tak tyrkało, jak to mówią niektórzy. W tej chwili, kiedy zostało zmodernizowane rondo PCK,
ruch idzie płynniej.
Idzie zdecydowanie płynniej. A zatem nie ma już tego samego uzasadnienia, żeby odciążać ulicę Wojska Polskiego w taki sposób. Tym bardziej, że ten odcinek i tak będzie powodował spiętrzenie w tej chwili na rondzie PCK tylko od ulicy Alei Zjednoczenia. Bo proszę zobaczyć, że odcinek, o którym mówimy, czyli od ulicy w tym momencie Dworcowej do ulicy Zjednoczenia, on z Zjednoczenia będzie się niejako na ślepo kończył rondem i będzie można pojechać albo w prawo w stronę przylepu energetyków, albo w lewo do ronda PCK, czyli koło tego McDonalda. A proszę spróbować przejechać przez Aleję Zjednoczenia o godzinie 16 w tej chwili.
No, to właściwie to wszyscy wiemy,
wiaduktu się,
tak,
stoi.
Że się stoi.
A teraz dodajemy dodatkowe rondo na tej ulicy Zjednoczenia. W związku z tym zakorkowujemy znowu ulicę Zjednoczenia. Ja nie bardzo rozumiem takie rozwiązanie.
Pewnie większość wyjdzie w praniu, kiedy rzeczywiście ta droga już powstanie, zostanie zbudowana. Ja sobie zawsze myślę przy okazji tego rodzaju inwestycji, ile problemów będzie pod ziemią, bo tam myślę, że nic nie jest zinwentaryzowane.
No, znajduje się pod ziemią. Tak,
a jeśli są tam jakieś rzeczy, to pewnie mają tyle z rzeczywistością wspólnego, plany, które tam gdzieś coś zakładają, że robotnicy jak zwykle się zdziwią, ale no, to jest zupełnie inna kwestia. Piotr Parczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, życzę dobrego dnia.